Rozdział 9. Geniusz kobiety. Część pierwsza.
W pierwszej połowie 1534 roku Antoni Maria zachęcił hrabinę Torelli, by poprosiła papieża o prawo do erygowania nowego klasztoru żeńskiego. Początkowo sprawa została powierzona Basilio Ferrariemu, ale śmierć Klemensa VII, 25 września 1534 roku, wstrzymała procedurę. Jednak już w październiku, po wyborze Pawła III, negocjacje zostały podjęte na nowo i zakończyły się powodzeniem 15 stycznia 1535 roku, kiedy to została podpisana bulla zatwierdzająca, która praktycznie sankcjonowała powstanie Anielanek, pierwszego nieklauzurowego żeńskiego zakonu monastycznego.
Chodziło teraz o znalezienie odpowiedniego miejsca na budowę klasztoru. Pierwsze poszukiwania okazały się bezowocne ze względu na trudności, jakie pojawiły się w trakcie kupna domu. Ludwika Torelli w pewnym momencie zainteresowała się terenem należącym do parafii świętej Eufemii w Mediolanie, wzbudzając niemałe zakłopotanie wśród swoich współpracowników. Uprawiano tam bowiem prostytucję. Nie jest wykluczone, że hrabina dokonała tego wyboru właśnie po to, by uwolnić dzielnicę od tej plagi społecznej. Właściciele 24 nędznych domków, wyczuwając niezły interes, podbili cenę, lecz hrabina Torelli pomyślała, że mimo wszystko warto nabyć ten teren. I podpisała akt kupna. Jednak gdy tylko wiadomość rozeszła się w sąsiedztwie, wybuchł bunt ze strony tych, którzy czerpali zyski z profesji tamtejszych lokatorek. Byli właściciele złożyli odwołanie do władz miejskich, licząc na to, że będą mogli unieważnić kontrakt i sprzedać wszystko raz jeszcze, zarabiając następne pieniądze. Ale przyszli za późno. Prawo było po stronie hrabiny i prostytutki musiały się wyprowadzić.
W październiku z kilku połączonych budynków utworzono kaplicę poświęconą świętemu Pawłowi Nawróconemu. Natomiast pozostałe pomieszczenia prowizorycznie zaadaptowano na klasztor, od razu zajęty przez grupkę anielanek, które wcześniej mieszkały w domu Torelli koło Bazyliki Świętego Ambrożego. Tam natomiast po opuszczeniu świętej Katarzyny 15 października przeprowadził się Antoni Maria wraz ze swoimi towarzyszami. Tymczasem pod datą 24 lipca Paweł III podpisał adresowaną do Zakarii i Ferrariego bullę, którą raz jeszcze potwierdził prawa udzielone im przez swego poprzednika.
Poddając zakon bezpośredniemu zwierzchnictwu stolicy apostolskiej, papież uprawniał jego członków do składania ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a także do życia wspólnego pod nazwą księży regularnych świętego Pawła oraz noszenia jednakowego habitu księżowskiego. Wszystko to zostało udzielone na 5 lat. Wydano ponadto zarządzenia co do wyboru przełożonego, prepozyta, którego urząd miał trwać rok i mógł być powtórzony jeszcze tylko 2-krotnie, ale wszystko to w ramach 3 lat. Wśród obowiązków wspólnotowych wskazywano codzienną mszę świętą i odmawianie godzin kanonicznych. Zakonnicy mogli oddawać się apostolatowi głoszenia i spowiadania, jak też udzielania sakramentów wiernym, którzy uczęszczali do ich kościoła. Wreszcie Paweł III zezwalał na budowę świątyni poświęconej świętemu Pawłowi.
Wśród dziewcząt ze świętej Eufemii, obok Antoni Marii da Sesto, Marii Magdaleny Rotoli, Tekli Martinengo, Batisty da Sesto i 16-letniej Agnese Baldironi była także Virginia Negri, która przyjmie imię Paola Antonia, łącząc więc podwójne odniesienie do apostoła i do założyciela. Postać charyzmatyczna, która odegra znaczącą rolę w historii 3 kolegiów. Urodzona w Castellanza w prowincji mediolańskiej, dziś Vareze, W 1508 roku w wieku 18 lat przeniosła się wraz z rodziną do Mediolanu, zamieszkując koło klasztoru świętej Marty i nawiązując w ten sposób kontakt z Belottim, który stał się jej kierownikiem duchowym, a później z bratem Batistą.
Historia tej kobiety obdarzonej rzadkim duchem potoczy się dramatycznie, ale możemy dziś podzielić ocenę, jaką wystawia jej biskup Andrea Erba, kiedy twierdzi: postać Paoli Antonii Negri należy zaliczyć do tego zastępu dusz, które pragnęły autentycznej reformy chrześcijańskiej społeczeństwa w następstwie ruchu protestanckiego, to znaczy w epoce kluczowej dla świata nowożytnego, przeżywającej bardzo podobne niepokoje jak w naszych czasach i zanim jeszcze Sobór Trydencki ukierunkował różne siły duchowe katolicyzmu w stronę nowego kształtu Kościoła.
27 lutego 1536 roku Virginia Negri, Domenica Battista da Sesto i cztery inne anielanki, nazwane tak za wskazaniem najmłodszej w grupie Agnese Baldironi, przeoblekły się w habit zakonny, który był właściwie habitem dominikanek, biała tunika, obszerny szkaplerz tego samego koloru, ozdobiony na piersiach wyszytym krzyżem, czarny płaszcz i welon, a na palcu pierścień z wyrytym krzyżem. Przez 8 dni po obu czynach, tak jak to będą czynić także po złożeniu ślubów, siostry nosiły na głowie koronę cierniową. W ciągu roku wspólnota wzbogaciła się o kolejne powołania i liczba anielanek wzrosła do 24. Jedyną, która nie założyła habitu, była Ludwika Torelli. Zachowała stan świecki, choć żyła razem z anielankami, które uważały ją za swoją założycielkę. 27 stycznia 1537 roku Negri i Battista da Sesto złożyły śluby na ręce Zakarii. Po zakończeniu uroczystości Paola Antonia, która tego dnia nie czuła się dobrze, poszła do swego pokoju, by odpocząć. Krótko potem przyszła tam Ludwika Torelli i kiedy rozmawiały, chora wyszła z dziwną propozycją. Jakiej pięknej rzeczy dokonałyśmy dzisiaj, pani. Czy nie chciałabyś również ty mieć udziału w tej radości? Podejdź proszę i powtórz to, co powiedziałam i uczyniłam ja. Hrabina uklękła i dokonała swojej profesji, składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W tym momencie przyszedł także Antoni Maria, który dowiedział się o złym stanie zdrowia Negri, a widząc Ludwika na kolanach, poprosił o wyjaśnienia. Usłyszawszy odpowiedź, wyraził swoją dezaprobatę dla tego, co obie kobiety uczyniły. Hrabina napisała następnie formułę w rejestrze profesji. Ale te śluby będą uważane za proste i prywatne, to znaczy takie, które nie pociągają za sobą obowiązku klauzury, kiedy ta zostanie nałożona na anielanki 17 lat później.
Historycy podkreślają, że wraz z przybyciem zakonnic w okolice Bramy Lodowika spełniło się proroctwo przytoczone w żywocie hiszpańskiego rycerza, niegdyś na służbie córki króla Portugalii. To błogosławiony Amadeusz Menes de Silva, który porzucił życie światowe w czasach księcia Galeazza Sforcy i razem z innymi mediolańczykami rozpoczął reformę braci mniejszych, prowadząc surowe życie w klasztorze Santa Maria della Pace w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła świętego Barnaby. Przechodząc pewnego dnia przez plac świętej Eufemii, głęboko poruszony niechlubną sławą tej dzielnicy, miał zawołać: błogosławiony niech będzie Bóg. Nadejdzie czas, w którym te domy, teraz siedlisko złych duchów, będą wybrane na święte mieszkanie dziewic konsekrowanych, na rozkoszne miejsce przebywania aniołów.
Przyjęta przez siostry nazwa anielanek potwierdzi kiedyś, że błogosławiony Amadeusz się nie mylił. Pod łagodnym, ale stanowczym kierownictwem Zakarii klasztor przyjął tę samą formę życia, co księża regularni, opierając się na najbardziej surowym ubóstwie, modlitwie i pracy. Wszystko było tam wspólne, nawet habity, ograniczona dieta, najczęściej na bazie jarzyn i ziół, krótki odpoczynek, w przeciwieństwie do czasu modlitwy i pracy, która z kolei była ciągła, anielanki przędły i tkały jedwab. Jednocześnie umacniała się więź duchowa między Antonim Marią a Virginią Negri, która 4 marca 1536 roku po przyjęciu welonu i nowego imienia Paola Antonia została mianowana mistrzynią nowicjuszek. Natomiast matka Battista da Sesto została wybrana na pierwszą przełożoną anielanek.